choroba nie istnieje w systemie lecznictwa.
Osoba wspierająca musi dbać o siebie.
Nie znamy przyczyny, więc gdybyśmy może poznali przyczynę, to może by to leczenie było bardziej skuteczne.
Nie jeden symptom, nie jeden objaw, tylko cały zestaw bardziej sugeruje, żeby się już tym tematem zająć i zająć się diagnostyką na poważnie.
Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu będziemy rozmawiać o chorobie, która dotyczy kilku milionów kobiet na całym świecie. Mowa o endometriozie. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z Anną Paluszak, psychoterapeutą oraz Dorotą Olanin, dietetykiem klinicznym. Dodam, że w wywiadzie jest konkurs, w którym do wygrania są książki dotyczące właśnie endometriozy, którymi współautorkami są moje rozmówczynie.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Temat, który dotyczy kilku milionów kobiet na całym świecie, ale nie oznacza to, żeby panowie wyłączyli wywiad. Chodzi o endometriozę, która może dotykać nawet co dziesiątą Polkę. Jak poważny to jest problem?
Myślę, że co dziesiątą Polskę to są statystyki, które są tak naprawdę wysoce niedoszacowane, może tak powiem, bo nie mamy tak naprawdę statystyk, ponieważ choroba nie istnieje w systemie lecznictwa, więc ciężko wyciągnąć jakkolwiek dane, że mamy w Polsce. Ja uważam osobiście, że może to być już co ósma kobieta. Mówi się o 3 milionach, Boże, o 3 milionach tak Polek, co proszę sobie na przykład przełożyć na to, że dokładnie podobna liczba jest osób chorych na cukrzycę. Więc proszę zobaczyć, jaka jest skala problemu, gdzie cukrzycę mamy zaopiekowaną, a endometrioza jest chorobą przez lata zamiataną pod dywan.
No właśnie, wydaje mi się, że o cukrzycy wiemy bardzo dużo, a na temat endometriozy nie, albo po prostu nie zgłębiamy tego tematu. Jak objawia się endometrioza?
Temat objawiania się endometriozy to jest tak naprawdę obszerny, że brakłoby nam webinaru tutaj całego, ale to jest taki... Ja to przyrównałam w naszej książce do efektu motyla. Nie wiem, czy Państwo znacie Edward Lorenz, taki matematyk, stworzył efekt motyla. Trzepot skrzydeł motyla w Singapurze może wywołać burzę w USA. I dokładnie taka jest endometrioza, ponieważ to, że mamy takie zmiany w okolicy miednicy mniejszej, mamy przemieszczenie tkanki endometrium, która powinna być docelowo w jamie macicy na różne narządy na poziomie właśnie tutaj naszej miednicy, układu pokarmowego, to jest jakby pierwsza część. Natomiast objawy i te wszystkie rzeczy, które mogą się przy tej chorobie pokazać, są tak zdecydowanie różne. I co jest jeszcze bardzo istotne, choroba dotyka wiele kobiet, ale każdą w inny sposób.
No takim jednym z podstawowych objawów jest ból.
Tak.
Oczywiście nie każdą chorą na endometriozę boli, ale
mówimy
jednak...
o bólu brzucha?
O bólu brzucha, bólu miednicy, bólu krzyża.
Ból związany z miesiączką.
Migreny tak. Bardzo duże. Właśnie, bóle miesiączkowe, obfite bardzo miesiączki, ból przy współżyciu też się często pojawia. W zasadzie to bardziej nie jeden symptom, nie jeden objaw, tylko cały zestaw bardziej sugeruje, żeby się już tym tematem zająć i zająć się diagnostyką na poważnie.
To właśnie jak zdiagnozować endometriozę? U lekarza ginekologa?
Na pewno u lekarza specjalisty, natomiast tak. Wracając do tych objawów, dlaczego to jest tak trudne? Ponieważ endometrioza ma te bóle związane z miesiączką, ale jak pani zapewne wie, każdej pani się mówi, taka twoja uroda, musisz urodzić dziecko, to ci przejdzie. Natomiast to jest jakby część, czyli te bóle miesiączkowe, bóle owulacyjne. Natomiast tu się też pojawiają problemy z układem pokarmowym, z jelitami i często trafiamy przez lata do nie tych lekarzy, do których powinniśmy. Czyli jeżeli teraz pacjentka słyszy nas i na przykład boryka się z problemem bolesnych miesiączek, problemem na przykład takim stricte żołądkowo-jelitowym, do tego dochodzą na przykład bóle głowy, migreny, problemy skórne, czy tutaj jak u Ani problemy natury psychologicznej, to już jest światełko, że pacjentka może mieć endometriozę, zwłaszcza ta ginekologiczna część. Nie ma tak, żeby miesiączka bolała. Ból jest zawsze symptomem tego, że się coś dzieje i to, że przekonują nas od lat, że kobiety powinny cierpieć, to jest bzdura.
Przy czym też od razu zaznaczamy, że nie każda boląca miesiączka oznacza endometriozę.
Tak, ale to spektrum takie i właśnie te nasze zaburzenia takie depresyjne, to może zaraz tutaj Ania powie, czy właśnie te takie problemy związane już pomijając ginekologię, ale na przykład z jelitami, tak, z tym złym samopoczuciem, senność, apatia, wieczne zmęczenie, no to jest mnóstwo symptomów. Jeżeli pacjentka przychodzi i mówi tak dużo rzeczy i do tego dokłada tą wisienkę, mówiąc kolokwialnie na torcie, że ma bóle miesiączkowe, te miesiączki są nieregularne, jest problem z zajściem w ciążę, to już powinno być światełko w tunelu, gdzieś
lampka.
Tam lampka, przepraszam.
Nie światełko, później.
Lampka się powinna zapalić, że to jest ta endometrioza.
No właśnie, wspomniała Pani o problemach w zajściu w ciążę. Może to dotykać nawet do około 70% pacjentek chorujących na endometriozę. Mogą mieć
problem z zajściem w ciążę ma praktycznie zdecydowana większość pacjentek i to też jest kolejny jakby czynnik, który powinien nas kierować w stronę tej choroby. Powinien przede wszystkim lekarzy kierować, żeby przesyłali pacjentkę dalej do specjalistów, do ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu i przede wszystkim w diagnozowaniu endometriozy. Bo to jest choroba, którą da się zdiagnozować. Jest to teraz najlepszym badaniem, jest badanie przez specjalistę w tym zakresie, badanie USG. Jest też badanie, może to być rezonans, ale dobry specjalista przy dobrym wywiadzie jest w stanie tą endometriozę wykryć.
Mogę nawet powiedzieć, czemu tak ciężko jest ją wykryć, bo nasz współautor książki...
Tak. Tak właśnie, bo spotkaliśmy się tutaj, żeby opowiedzieć troszeczkę właśnie o tym, czym zajmujecie się Państwo w książce. Pani odpowiada za dietetykę, tak. Pani odpowiada za strefę taką psychologiczną.
Psychologiczną,
mamy
tak.
Jeszcze ginekologa.
Tak, tak. Mamy super ginekologa, właśnie chirurga, specjalistę. I on tłumaczył, jak to jest, że tak wielu ginekologów nie potrafi tego zdiagnozować. I są dwa problemy. Po pierwsze, że te zmiany ogniska endometriozy nie występują tylko w obrębie macicy i narządów rodnych kobiety, więc tam ginekolodzy nie szukają po prostu. Nawet tam nie sprawdzają, więc trudno, żeby to tam się nagle pojawiło. A po drugie, niektóre z tych ognisk są bardzo maleńkie, na przykład 2-milimetrowe. I wtedy też trzeba specjalnie umieć patrzeć na ten obraz USG, żeby móc to dobrze wychwycić i tego potrzeba nauczyć tych naszych lekarzy, żeby umieli to szybko zdiagnozować.
To teraz trochę właśnie na tej strefie psychologicznej się skupmy. Jak ta choroba może wpływać na nasze relacje?
No, tak naprawdę to jest super pytanie, ale ono jest bardzo otwarte, bo wyobraźmy sobie, że ktoś cały czas cierpi, więc aktywność takiej osoby i dostępność emocjonalna, możliwość bycia w dialogu, w rozmowie, w zabawie, w uczestniczeniu w wspólnych aktywnościach bardzo się może zmniejszyć. I teraz możemy sobie pomyśleć, jak to wpływa na osoby, które się poznają i wiedzą od samego początku, że jest taki kłopot po prostu, że takie to życie z tą kobietą będzie miało taką część składową, że może być ciężko. To jest inaczej, a czasami jest tak, że to się okazuje nagle te bóle się pojawiają, nagle się ta choroba rozwija i wtedy to też zmienia całą dynamikę w tej relacji, czyli to, co ile ja wcześniej dawałam, ile brałam, nagle się zupełnie odmienia. I wiadomo, że jak ktoś ukochany zachoruje i cierpi, to bardzo chcemy mu pomóc i bardzo to nas z całego serca chcemy mu towarzyszyć. Ale jeśli to jest tak, że ta osoba cierpi, a my czujemy się kompletnie bezsilni, żeby mu pomóc, to wypala nas to po prostu. Zupełnie jakby nie mamy już nawet z czego czerpać. Nie ma tego momentu, kochanie, towarzyszyłeś mi w tym wszystkim tak długo, dziękuję Ci, udało się nam razem. Po prostu, bo kobiety w Polsce tak długo czekają na tą diagnostykę i tak długo się to zajmuje im, żeby dotrwać do tego momentu, gdzie nie wiem, albo dojdą do specjalisty, który im da właściwe leczenie, dobierze, bo to też jest metodą prób i błędów, bo na każde hormony kobieta inaczej reaguje. Więc żeby nie było tak na przykład, że owszem, przestanie boleć, ale ona jest cały czas w depresji. Więc to wszystko jest tak naprawdę bardzo złożonym procesem, który trzeba mieć dużo cierpliwości.
A jak wspierać osobę właśnie chorą? Chociaż myślę, że nawet to nie jest tylko pytanie dotyczące endometriozy, a na przykład współpartnera, współmałżonka chorującego na jakąś inną chorobę.
Trzeba dbać o siebie. Osoba wspierająca musi dbać o siebie. Wiem, że to dziwne, że od tego zacznę, ale chodzi o to, żeby nam się te akumulatory nie wyczerpały za szybko. Bo szykuje się na długą drogę. Szykuje się na to, że coś takiego będzie i trzeba zastanowić się, jak ja to mam zrobić, żeby mi się tak życie nie zobrzydziło i żebym miał dalej tą wielką miłość do tej osoby, którą tak kocham teraz. Czyli tutaj cały obszar to znowu się nam otwiera, jak ta osoba, bo to każdy indywidualnie. Jeden potrzebuje masażu, inny potrzebuje pójść na skałki, wspinać się, ale musi być kontakt z czymś ożywczym, czymś, co nas ładuje i wtedy to nasze wsparcie jakby już można dopracowywać w szczegółach. Próbując zrozumieć, nawet czytając książkę, możemy dowiedzieć się wiele, jak wygląda ta rzeczywistość tej osoby chorującej. Więc wtedy, jak już wiemy, to też wiemy na przykład, że pytanie, dlaczego ty ze mną nie idziesz znowu na tenisa, albo dlaczego ty nie chcesz iść znowu spotkać się z przyjaciółmi, trochę nie ma sensu. Nie? Jakby, że to jakby to samo wyjdzie z każdej osoby, która to się dowie się, czego potrzebuje ta osoba.
A czy endometrioza jest chorobą wyleczalną?
Nie. Endometriozę można zatrzymać, można ją operacyjnie usunąć, natomiast nie damy pacjentce gwarancji, że endometriozę wyleczymy, ponieważ jest to choroba związana ze stanem zapalnym, z układem autoimmunologicznym, dlatego tak ważne jest to podejście holistyczne, żeby po prostu wyciszyć autoimmunologię, zadbać o wszelkiego rodzaju stany zapalne, żeby nie pobudzać, bo to musimy mieć świadomość, że to jest tak, jakbyśmy wzięli te komórki endometrium, czyli żywe, powstające podczas miesiączki, które są aktywne, rozprysnęli na cały nasz organizm wewnętrzny. Może się pojawić na wątrobie, może się na przeponie i wtedy operacyjnie możemy jakieś małe jedno ognisko nie zauważyć i wtedy ono się może odradzać. Ale generalnie trzeba mieć to na uwadze, że to jest choroba na całe życie. Ona wymaga atencji, wymaga zaangażowania w siebie też, żywienia się, odpowiedniego stylu życia, bo to może wszystko pomóc, żeby normalnie, godnie żyć. Ale jest to choroba, której niestety nie jesteśmy w stanie wyleczyć. Nie znamy przyczyny, więc gdybyśmy może poznali przyczynę, to może by to leczenie było bardziej skuteczne, ale nie ma jeszcze takiej wiedzy.
Przy czym w tej sytuacji, kiedy już są podejmowane takie działania operacyjne, że się wycina macicę i te narządy rodne u kobiet, wiadomo, że to już jest taki trochę hardcore, nie? To jest taka też decyzja na pożegnanie się z jakąś myślą o macierzyństwie, ale nie o kobiecości, bo tutaj bardzo ważne to, żeby to zaznaczyć, to jednak nawroty w takim momencie są bardzo rzadkie. Tak? Czyli, że już nie ma tego, tej huśtawki hormonalnej, i którą jest cykl menstruacyjny i nie ma nawrotów takich w większości tutaj, tak, przypadków. Nie?
Tak, tu myślę, że dr Piotrubisz by nam to doskonale wyjaśnił, jak to medycznie wygląda, natomiast my z obserwacji, tak jak ja mówię, no ja ze swojej tej, że tak powiem, swojego ogródka dietetycznego wiem, że trzeba tą endometriozę dbać cały czas.
A ona może się ujawnić na różnych etapach życia? Czy po prostu ona jest z daną kobietą od urodzenia?
Może nie od urodzenia, ale od pierwszej miesiączki. To jest, ale gdzieś, bo to jest tak, może być, że jest od urodzenia, bo my nie wiemy, dlaczego ona powstaje. Może być tak, że jest to jakiś zapis genetyczny, może to być jakiś, nie wiem, coś, cokolwiek. Mówi się o mikrobiomie jelitowym, że może też mieć udział, ale teraz ciężko dywagować, bo jeszcze nie ma. Cały świat, że tak powiem, walczy i szuka tej przyczyny. Jest ich dużo, ale nie ma czegoś takiego, więc trudno powiedzieć, co później będzie, tak? Ale trzeba mieć tą świadomość. No i to jest też to, że walczymy o ten system leczenia w Polsce, bo tu też trzeba wspomnieć, że ten system powinien powstać, ta endometrioza powinna być w tym naszym kraju w końcu zaopiekowana.
Nie jest, rozumiem.
Nie, nie ma w ogóle w systemie lecznictwa, w tej, jak na przykład idzie pani do lekarza i jest przeziębiona, to ma pani jednostkę chorobową, przeziębienie, grypa, cokolwiek, natomiast endometriozy nie ma w tych statystykach. Nie mamy jej w ogóle jako jednostki chorobowej, więc nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest statystyka tej choroby, bo pacjentki chorujące na tą chorobę mają dużo innych chorób wpisanych. Więc teraz, czy się rodzimy z tą endometriozą, czy nie, to jeszcze nie wiemy, ale na pewno, jeżeli już w momencie pierwszej miesiączki dziewczynka
cierpi bardzo, to musimy na to patrzeć uważnie.
Ja zaczęłam, może jeszcze dokończę, że w tym systemie lecznictwa ma być taka karta, jest zaprojektowana DILE, jako w onkologii. Czyli my, jeżeli zdiagnozujemy małą dziewczynkę, że może mieć endometriozę, to ona będzie miała taką kartę zakładaną i ona pójdzie z tym przez całe swoje życie, więc to jest też bardzo duża pomoc, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda i jak, no, też pomóc pacjentce.
Ja pytałam też Piotrka, jak on by dał radę matkom córek, które boją się o te dziewczynki. To on powiedział, no, że jeżeli te pierwsze miesiączki są bardzo bolesne, to nie jest tak od razu, że one są chore, tylko trzeba dać sobie trochę tego czasu i obserwować, czy na przykład są coraz bardziej bolesne, czy trzeba coraz mocniejszych środków przeciwbólowych, żeby zaradzić temu, czy ten ból się rozszerza na większą ilość dni. I jeżeli jest taka bardziej tendencja, no powiedzmy negatywna, to wtedy jak najbardziej należy szukać specjalisty, żeby się zdiagnozować.
A czy poprzez dietę możemy sobie pomóc?
Oczywiście. Przede wszystkim dieta jest czymś takim, co jest z nami na co dzień. Czyli tak na co dzień możemy sobie dozować takie małe lekarstwo. Jest to tak zwana standardowa dieta przeciwzapalna, czyli dieta, powiedzmy, taka bardzo odżywcza. Może powiem, że trzeba z niej wyeliminować całe nasze takie żywienie, które teraz dookoła nas jest, czyli fast foody, żywność przetworzoną. Jest to dieta bardzo naturalna. Natomiast dieta to jest styl żywienia. A tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, że każda z pacjentek z endometriozą potrzebuje terapii żywieniowej, wspartej suplementacją i wspartej probiotykoterapią. Bo trzeba wiedzieć, że to u każdej pacjentki ta dieta wygląda inaczej, ponieważ endometrioza wiąże ze sobą też różne choroby. Może być niedoczynność tarczycy, może być insulinooporność, może być jakieś reumatoidalne zapalenie stawów, może być atopia, alergia, cokolwiek. I wtedy to żywienie już nie jest tą taką stricte dietą przeciwzapalną, która powinna być bazą, ale jest takim już stworzonym dla pacjentki kompleksowym, taką kompleksową opieką żywieniowo-suplementacyjno-probiotyczną. I jeżeli podejdziemy indywidualnie do pacjentki i zapytamy, zrobimy wywiad o choroby wszelkie współistniejące i złożymy to żywienie, to naprawdę efekty są imponujące. Tylko że to wymaga niestety czasu. No i co? Często...
Zaangażowania.
Tak, zaangażowania i często ja spotykam się z taką reakcją. Pracuję, nie mam czasu gotować, ciągle pędzę, nie mam czasu gotować, nie potrafię gotować, nie umiem gotować, nie chce mi się gotować. A to jest to, co piszę w książce, to jest ten taki malutki uczynek dla siebie w trakcie dnia, który może pomóc mi dobrze żyć. I to rzeczywiście widać, jeżeli pacjentka się przyłoży do diety, jest na przykład z bardzo dużo takim rozległym obrazem żołądkowo-jelitowym, przyłoży się do diety, nadrobimy suplementację, czyli nadrobimy niedobory, które wynikły z poprzednich jakichś tam problemów z żywieniem, to ona nagle zaczyna dobrze funkcjonować. Ona nie boi się wyjść na miasto, bo na przykład wie, że nie będzie, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy problemy dotorycznie biegunkowe, które wiążą się z cyklem miesiączkowym, to co robimy? Nie wychodzimy ze znajomymi, to już u Ani, Ania rozmawiała, tak? Zaczynamy się izolować społecznie, ale druga część jest taka, że owszem, wychodzimy, ale nie jemy nic. Więc to niejedzenie powodują w sumie w czasie niedobory, tak? Więc gdzie nie popatrzymy w endometriozie, jest zawsze coś, ale ta holistyka daje radę i naprawdę pozwala fajnie, normalnie żyć, więc terapia
warto.
Żywieniowa, psychologia, urofizjoterapia,
tak.
I dobry specjalista, który pokaże, że to tam jest, żeby też nie dać się omamić, że pani nic nie jest, bo często pacjentki trafiają do psychiatrów, bo w którymś momencie...
Ostatecznie?
Tak. W którymś momencie
ból jest w głowie.
Tak, ból jest w głowie, bo jeżeli przez 10 lat, bo takie przypadki mieliśmy, jak otworzyliśmy naszą klinikę leczenia endometriozy, to trafiały do nas przypadki takie już, powiedzmy, mega zaawansowane, 10-15 lat, to kobiety były już po terapiach psychiatrycznych, a proszę jeszcze zwrócić uwagę, bo to ma związek z dietą i z przewodem pokarmowym, że każda choroba, która nie jest chorobą, a jest leczona, czyli na przykład faszerujemy pacjentkę psychotropami, tak, uspokajaczami, nasennie, gdzieś tam, to dewastuje przewód pokarmowy. Więc z kolei znowu wracamy do źródła, do diety. Musimy odnowić ten przewód pokarmowy. Leczone są często pacjentki na choroby jelit, których de facto nie ma, ale objawy są. I to jest takie, powiedzmy, no takie bardzo duże, ale ta cała holistyka łącznie z tym żywieniem, stylem życia, z tym takim mindfulness, to Ania tu bardziej może się wypowiedzieć, to jest to, co pacjentka powinna, kobieta z endometriozą powinna sobie oferować, bo nie ma cudownego leku na to.
Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.